Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Razem z nami Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
I zamieszanie polityczne dookoła PKW. Wczoraj pismo Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który pyta ministra Domańskiego o podstawę prawną. Ping-pong trwa. Wydaje się, że coraz więcej osób jest zagubionych. Już nie wie, w którym okrążeniu pism jesteśmy, ale wiem, że pan redaktor sprawę pilotuje. No i pytanie, bo wczoraj minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, mówił, że jego zdaniem są nerwowe ruchy sędziego Marciniaka. Pytanie, czy to pismo, w którym chce się dowiedzieć o podstawę prawną działania ministra finansów, jednak nie było takim strzałem trochę w dziesiątkę, bo to jest pytanie kluczowe. Na jakiej podstawie i czy w granicach i na podstawie prawa porusza się minister finansów Andrzej Domański?
No tak, jeśli tutaj obserwujemy jakieś nerwowe ruchy, to zdecydowanie ta nerwowość wydaje się większa po stronie Ministerstwa Finansów. Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się takie informacje. Najpierw chyba w polityce.pl ją podało, ale później powtarzał to samo, rozumiem, że bazując na innych źródłach, chociażby Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, o tym, że Ministerstwo Finansów poszukuje prawników, którzy będą skłonni do tego, żeby napisać jakąś opinię prawną, która pozwoli ministrowi finansów podjąć jakąś decyzję, która będzie oznaczała niewykonanie przepisów ustawowych. No i wygląda na to, że nikt nie jest specjalnie chętny do tego, by taką podkładkę pod jakieś wątpliwe prawnie działanie ministra finansów sporządzić, przygotować. Pamiętajmy, że ten rząd już ma doświadczenia z tym, że zamawiano jakiegoś rodzaju opinie prawne, które potem miały służyć za alibi, a tak naprawdę pokazały pewnego rodzaju niekompetencje. Nie byłoby prawdopodobnie dzisiaj azylu dla Marcina Romanowskiego, gdyby nie to, że w sprawie jego pierwszego zatrzymania, w sprawie tego immunitetu Rady Europy, nie posłużono się takimi wątpliwymi podkładkami, w których zresztą sugerowano, że taki przebieg wypadków, jaki miał miejsce, może się odbyć, więc pewnie gotowość do tworzenia takich podkładek pod wątpliwe działania będzie coraz mniejsza. No i cóż, szuka minister finansów jakiegoś wytrychu, natomiast pytanie Sylwestra Marciniaka wydaje się jak najbardziej trafione w punkt, ponieważ kodeks wyborczy mówi jasno. Minister finansów wykonuje przelewu środków dotacji podmiotowej, zwrotu za kampanię na podstawie nawet nie uchwały, do której nieustająco się minister finansów i rząd odwołuje, mówiąc, że są tam jakieś wątpliwości. Moim zdaniem cokolwiek przesadnie interpretowany jest ten drugi punkt uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast to, co jest kluczowe, to właśnie informację taką zgodnie z prawem jako przedstawiciel Państwowej Komisji Wyborczej w relacjach z innymi podmiotami skierował Sylwester Marciniak. Zdaje się, że w Sylwestra zresztą 31 grudnia, dzień po uchwale, i w tej informacji przekazanej do ministra finansów stoi jasno, czarno na białym. Komitet Prawa i Sprawiedliwości jest uprawniony do otrzymania 38 milionów i 700 tysięcy złotych z kawałkiem na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Wyborczą. No i ten argument, który przywołuje Sylwester Marciniak, że rzeczy oczywiste, klarowne, przejrzyste nie podlegają, nie wymagają interpretacji, wydaje się tutaj jak najbardziej na miejscu. A oczekiwanie od Państwowej Komisji Wyborczej, że będzie dokonywało jakiejś formy interpretacji własnej uchwały, faktycznie wydaje się nie mieć podstawy prawnej. Rzeczywiście tak jest, że organy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa i oczekiwanie od nich, że zrobią w takiej prawnej, nazwijmy to, wymianie pism i dokumentów coś, czego nigdy wcześniej nie dokonywały, może być dokładnie potraktowane tym niebagatelnym argumentem.
Na razie jest tak, że ten ping-pong trwa i chyba tutaj nie prawo jest podstawą, tylko wola polityczna. Wczoraj zaczepiony przez dziennikarzy po raz pierwszy od wielu, wielu dni dziennikarze mogli chwilę, no nie w formie konferencji prasowej, ale takiego krótkiego briefingu na korytarzach sejmowych zadać parę pytań panu premierowi. Pan premier raczej się skupiał na kwestii Netanyahu, ale też o PKW mówił. Tam pojawiły się takie piękne słowa, że to jest decyzja pana ministra Domańskiego. A pan premier w ogóle nie chce to wnikać, tak jakby chciał trochę na kolegę zrzucić pełną odpowiedzialność, na kolegę z rządu, na ministra finansów, że panie Andrzeju Domański, panie ministrze, niech pan robi, co pan uważa za stosowne, a ja panu nie podpowiem publicznie, co to ma być robione. Nas się przypomina ta porada dziennikarza obecnie wirtualnej Polski, Patryka Słowika, żeby minister brał wszelkie polecenia na piśmie, o ile tylko może.
No tak, no tak to wygląda. Rzeczywiście no premier ma rację o tyle, że odwołuje się do przepisów, które mówią o tym, że minister właściwy do spraw finansów publicznych te środki wypłaca i to jest jego akt, to jest jego działanie. Natomiast jakby no podstawa prawna, stan prawny, stan faktyczny, o którym mówi ustawa, zaistniał, więc no, wydawać by się mogło, że mamy tutaj właściwie zdecydowana większość nieuwikłanych jakoś w bardzo polityczny wymiar tego sporu prawników, konstytucjonalistów. Tutaj redaktor Mikołajczyk przepytał wielu z nich na tę okoliczność na łamach dziennika Gazety Prawnej, no wskazują, że tak, no tu powinien działać automatyzm, stan faktyczny oczekiwany, czy stan prawny oczekiwany przez ustawę się dokonał, więc teraz z automatu, bez żadnej interpretacji powinien działać minister finansów, no ale jak widać wzbrania się przed tą decyzją. Raczej mam wrażenie, że ten ping-pong może jeszcze potrwać, jeszcze kilka setów przed nami.
Aż tak długo, aż ta kampania się wypełni, kampania prezydencka, chociaż wczoraj premier zarzekał się, że kompletnie mu nie zależy i kompletnie nie myśli o tym, czy PiS będzie miało pieniądze w kampanii, czy nie. Nie wiem, czy do końca dawać wiarę słowom premiera Donalda Tuska w tym i nie tylko pewnie w tym aspekcie. Ale to też się przekłada na ważność wyborów. Dwa dni temu gościem Radia Wnet był profesor Ryszard Piotrowski, który to podkreślał, że jeżeli minister Domański nie wykona decyzji PKW popartej, czy której podstawą jest wyrok Sądu Najwyższego, to będzie to jego zdaniem podstawa do uznania wyborów prezydenckich za nieważne, bo jednak ten brak pieniędzy wpływa na nierównowagę kandydatów.
No tak, tak zdecydowanie jest. To jest scenariusz, przed którym my ostrzegamy od wielu tygodni, w których zresztą nawet chyba w Radiu Wnet mieliśmy już okazję rozmawiać. W sytuacji, w której te pieniądze już nie tylko na podstawie decyzji Sądu Najwyższego, ale w tej chwili również na podstawie uchwały PKW nie zostaną wypłacone, kiedy zaraz obok sporu o dotację podmiotową, czyli tego zwrotu za kampanię, rozpocznie się dyskusja też na temat subwencji, bo przecież decyzja na temat subwencji tego, że również te trzyletnie środki budżetowe mają zostać Prawu i Sprawiedliwości wstrzymane, ona jest konsekwencją tej pierwszej decyzji, więc ona również prawdopodobnie spotka się ze zmianą decyzji przez Sąd Najwyższy. Tam dodatkowo zachodzi też taka okoliczność, że te środki zdaje się, że cały czas są wstrzymywane, chociaż tutaj z kolei ustawa o partiach politycznych daje jasną informację na temat tego, że wstrzymanie środków jest możliwe dopiero po prawomocnym wyroku. I rację tutaj mają chociażby zwracający na to uwagę politycy Konfederacji, którzy przecież byli w analogicznej sytuacji prawnej, że no dotychczas tak było, tak, do momentu, ale też partia Razem była w identycznej sytuacji w przeszłości, do momentu, dopóki nie było prawomocnego orzeczenia, to po prostu te pieniądze były wypłacane. No i tutaj po prostu te problemy się piętrzą i faktycznie one wpływają na ważność wyborów. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że jeżeli po wyborach okaże się, że różnica głosów pomiędzy dwójką kandydatów w drugiej turze nie była bardzo ogromna i spłyną protesty wyborcze na dzisiaj do Sądu Najwyższego, ale być może, jeżeli coś by się tutaj zmieniło, do innych organów, to ta decyzja może być taka, jakiej mówi profesor Piotrowski. No i chyba tutaj niestety musimy się na ten scenariusz przygotowywać. Stąd też no, poszukiwanie jakiegoś wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji prawnej. My w Klubie Jagiellońskim też swoją propozycję w tym tygodniu położyliśmy na stole, no bo jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy powinien...
Propozycja Trybunału Stanu, ale tutaj od razu chyba Konstytucja weszła w paradę, bo jest zapisane w Konstytucji wyraźnie, że to Sąd Najwyższy decyduje o tym.
Ta propozycja, którą my sformułowaliśmy, którą zresztą od razu poparł i przejął niejako premier Kosiniak-Kamysz, to jest propozycja dokładnie korekty konstytucyjnej, zmiany tego przepisu konstytucji i obok tego zmian ustawowych, która by po prostu w konsensusie politycznym pozwoliła na to, żeby do innego organu przekazać decyzję stricte na temat wyborów, na temat ważności wyborów prezydenckich. Ten pomysł ma dwie zasadnicze zalety. Podstawowa jest taka, że Trybunał Stanu to jest jedyny konstytucyjny organ sądowniczy w Polsce, co do którego nikt dzisiaj nie podnosi żadnych wątpliwości ani politycznie, ani w doktrynie prawa, ani przez żadne sądy międzynarodowe. Wszyscy zgadzają się, że sędziowie Trybunału Stanu są sędziami, a Trybunał Stanu jest Trybunałem Stanu. To jest pewnie absurdalne, że rozmawiamy o takiej instytucji do tego celu, no ale po prostu w takim galimatiasie prawnym się znaleźliśmy w efekcie wieloletniego już sporu i braku woli politycznej wyjścia z niego, że po prostu takich rozwiązań trzeba poszukiwać. I okazało się, że jest jeden, dosłownie, literalnie jeden organ sądowniczy, który nie budzi żadnych wątpliwości. Natomiast my tam proponujemy również, by w tej zmianie konstytucji zdecydować o tym, że decyzja oceniająca ważność wyborów zapada większością 2/3. Ten Trybunał Stanu, którego kadencja obecnie obowiązuje, został wybrany przez ten parlament większością 93% posłów, którzy zagłosowali za jego składem, a stało się to dlatego, nie ma chyba drugiego takiego organu w Polsce, który ma tak wysoką legitymizację polityczną, bo właściwie wszyscy zagłosowali wspólnie za jego ustanowieniem. Wynika z tego, że on ma po prostu w miarę proporcjonalny skład. 10 członków tego organu zostało wybranych z rekomendacji partii rządzącej, 8 z rekomendacji opozycji, 19 członkiem jest pierwsza prezes i przewodniczącym pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Ta decyzja, by rozstrzygać ważność lub nieważność wyborów większością 2/3, wymaga tego, by te dwie trzecie wymagają tego, by co najmniej 3 osoby wskazane przez inną większość niż dzisiaj rządzący zagłosowały razem z tamtą grupą, co daje zagwarantowanie obu stronom prawidłowości tego procesu. Nikt nie będzie mówił, że nie mamy stwierdzonej ważności wyborów i w związku z tym na przykład prezydent, który mimo braku takiego stwierdzenia ważności...
Chociaż
nie jest
prezydentem. Ten plan przynajmniej w koncepcji wicepremiera Kosiniaka-Kamysza żył jeden dzień, bo już dzisiaj pan premier mówi o prezes PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o możliwości, żeby to 15 losowych sędziów całego Sądu Najwyższego uznawało wartość wyborów i ta inflacja pomysłów jest bardzo szybka. Wydaje się, że w ramach tej inflacji nawet ustawa...
Problem jest dokładnie odwrotny, to znaczy nie ma właśnie prawie żadnych pomysłów na stole. Ja przypominam, że jako Klub Jagielloński dokładnie...
Jest propozycja marszałka Szymona Hołowni.
Zwracaliśmy się do wszystkich stron sporu politycznego o to, żeby... No bo w ciągu ostatniego roku o tym, że potrzebny jest reset konstytucyjny w Polsce, mówili nie tylko ci, o których najwięcej słyszeliśmy, czyli Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe, bo tutaj faktycznie liderzy z własnej inicjatywy mówili o takiej potrzebie, ale również w różnych wywiadach, wypowiedziach o tym, że jest potrzebna korekta ustrojowa, mówił prezydent Andrzej Duda i mówił premier Donald Tusk. I problem polega na tym, my dokładnie ten apel 24 przed rokiem skierowaliśmy do wszystkich stron z konkretnym hasłem: połóżcie na stół wasze punkty minimum. Na co wy jesteście w stanie się zgodzić, na co nie jesteście w stanie się zgodzić, bo dopiero wtedy będzie można rozmawiać o konkretach. Niestety to się nie dzieje, więc jakby z każdym miesiącem i z każdą kolejną sytuacją pojawiają się coraz to nowe pytania i coraz to nowe interpretacje tego, kogo jeszcze nie uznaje na przykład większość rządząca za sędziów, tak? I które trybunały są, a które nie są, które istnieją, które nie istnieją. Problem polega na tym, że my dzisiaj bardzo potrzebujemy takich pomysłów. Natomiast oczywiście, czy pomysł marszałka Hołowni, tej ustawy ratunkowej, czy ta propozycja, o której mówił dzisiaj Kosiniak-Kamysz, ich wadą jest to, że no one są zwykłymi ustawami, to znaczy istnieje pewna szansa, że one zostaną przegłosowane przez Sejm, zaakceptowane przez Senat, ale istnieje poważna wątpliwość, czy bez jakiegoś kompromisu politycznego na przykład podpisze te projekty prezydent Andrzej Duda. Stąd ta koncepcja, o której mówiliśmy, równoległa, zakłada zmianę konstytucji, bo tylko ona jest w stanie wymusić realny kompromis i zagwarantowanie interesów wszystkich stron sporu politycznego, że nikt nie będzie oszukiwał, tak jak w 2020 roku udało się akurat bez zmiany konstytucji, ale jednak taki kompromis dwóch przyjaciół polskiej sceny politycznej zbudować.
No dobrze, ale też jest taki element jak... Znaczy to, czy to nie jest dyskusja, to jest często, to się pojawia w polskiej debacie publicznej, porównanie ze złodziejem, który wszedł do domu i się dyskutuje, czy on się wycofa kompromisowo, czy okradnie tylko parter, a piętro zostawi. Wczoraj z kolei gościem Radia Wnet był Kamil Zaratkiewicz, prawnik, sędzia Sądu Najwyższego, związany powiedzmy z Prawem i Sprawiedliwością w tym sensie, że często jego wykładnia jakoś tam współgra z tym, co mówią politycy prawicowi. No ale tutaj trudno się logiki odmówić panu profesorowi, a pan profesor mówi tak, ustawa o Sądzie Najwyższym jest opublikowana. Nie ma żadnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Są wyroki, oczywiście TSUE i ECPT, ale one się nie realizują wprost. Tam trzeba byłoby ustawy. Dopóki nie ma ustawy, porządek prawny jest jasny. No i tylko wola polityczna części klasy, która nie uznaje kolejnych instytucji, kiedy jest to jej wygodnie, powoduje, że trzeba jakiegoś kompromisu szukać. Prawo jest jasne i oczywiste i najlepiej byłoby je po prostu stosować i żadnego kryzysu w państwie by nie było. Kłopot w tym, że rządzący prawa stosować nie chcą. I tu jest cały kłopot.
Ja uważam, że sytuacja z perspektywy obywateli jest nieco inna. Znamy wszyscy to hasło, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz. To jest dokładnie ta sytuacja, w której obywatele, którzy chcieliby wybrać prezydenta i mieć pewność, że polskie państwo będzie normalnie funkcjonowało po tym wyborze, przychodzą do szatni. W szatni okazuje się, że jest dwóch szatniarzy. Obaj mówią, płaszcza nie ma, ukradł go ten drugi. No i tak, a na dworze jest potworna ulewa. No, okoliczności geopolityczne, wojna na wschodzie, cały ten chaos po prostu takich zmian globalnych, które będzie niosła prezydentura Donalda Trumpa, to jest po prostu rzeczywistość, w której musimy się obracać. No i oczywiście są dwa scenariusze. Tak? Znaczy możemy teraz wstrzymać śledztwo, dzwonić po policję, próbować udowadniać przez jednego i drugiego szatniarza, że ten drugi ukradł płaszcz, tylko że trzeba wyjść z budynku, aleje. I to, co my proponujemy, to do czego wzywamy i wzywają de facto wszyscy, którzy od dawna mówią o resecie konstytucyjnym w jakiejkolwiek formule, to jest powiedzenie, okej, płaszcz trzeba znaleźć i sytuację trzeba wyjaśnić, natomiast na teraz to my potrzebujemy parasola, który nam pozwoli wyjść i bezpiecznie pokonać dystans, który jest przed nami. Ten dystans to są dokładnie wybory prezydenckie. Ja oczywiście zgadzam się, że cały szereg działań dzisiejszej większości rządzącej, począwszy od niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przez nieuznawanie konkretnych izb i bagatelizowanie faktu, że prawo jest takie, jakie jest, zarówno w kodeksie wyborczym, jak i w ustawie o Sądzie Najwyższym, jak i szeregu innych przepisów, to jest realny kłopot. Natomiast ten spór istnieje, jest sporem faktycznym, fundamentalnym i w jakiś sposób należy z niego wyjść, ale prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić kompleksowo w krótkiej perspektywie. Natomiast ten kryzys się radykalnie pogłębi i znajdzie dalsze, jeszcze bardziej negatywne odzwierciedlenia, jeżeli na niego nałoży się kryzys związany z brakiem uznania wyników wyborów prezydenckich.
A to nam grozi, taka możliwość, jak rozumiem, jest. To, czy tylko na koniec, trochę publicystycznie, to są głosy, które trudno do końca poważnie traktować, ale jednak wyrażają je osoby zatrudnione w aktualnej Telewizji Polskiej w stanie likwidacji. Pani Biedrzycka, pani Wysocka-Sznepf i tam takie sugestie, żeby albo zamknąć media społecznościowe jak X, albo żeby przełożyć wybory na po 6 sierpnia, tak żeby przez chwilę prezydentem czy pełniącym urząd prezydenta był Szymon Hołownia i podpisał odpowiednie ustawy. Widać, że przynajmniej otoczenie medialne obecnej koalicji rządzącej, bo tak to trzeba opisać, podsuwa różne pomysły, takie radykalne, jak tą sytuację rozwiązać. Pan redaktor widzi taką groźbę, że w pewnym momencie władza uzna, że trzeba właśnie pójść radykalniej albo w kierunku mediów, żeby tam pozamykać media społecznościowe, czyli je trochę przyciszyć, albo właśnie zgoła w kierunku takim, żeby wyborów nie robić, tylko pójść takim, trochę to sugerował Szymon Hołownia, pół żartem, pół serio mówił, że być może on będzie prezydentem niezależnie przez jakiś czas, niezależnie od wyników wyborów, bo się tych wyborów nie uzna.
Tak, no to znaczy jakby to, co mówił Hołownia, to jest po prostu stan wynikający z polskiej konstytucji, tak? Jeżeli po prostu będzie wątpliwość co do tego, czy nowy prezydent został poprawnie prezydentem, no to faktycznie możemy się znaleźć.
Ale czy pana zdaniem taka możliwość jest w tej chwili rozpatrywana jako realny scenariusz polityczny?
Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że to jest dokładnie. No to jest tak, że jeżeli na coś takiego jak niezorganizowanie wyborów w terminie bez jakiegoś kompromisu w stylu tego z 2020 roku, czyli przekonania, że wszyscy się na to zgadzają, jeżeli by doszło, no to jest oczywiście scenariusz, w którym no, wyniki tych późniejszych wyborów, nawet po wszystkich zmianach, będą oczywiste. To znaczy takie wybory, jeżeli one nie odbędą się w terminie, to później kandydat koalicji rządzącej po prostu przegra, bo Polacy będą czuli, że ktoś tutaj radykalnie zadziałał w sposób niezgodny ze standardem demokratycznym, więc dziwię się, że takie sugestie się pojawiają wśród tych, którzy sympatyzują z obozem rządzącym, bo to jest po prostu scenariusz na to, by Rafał Trzaskowski prezydentem nie został. Natomiast wszystkie scenariusze pośrednie, tak, związane z tym, że wybory się odbywają i z różnych powodów nie są ich wyniki powszechnie zaakceptowane, że mamy do czynienia z orzeczeniem Sądu Najwyższego, który powie, że z decyzją, która powie, że wybory nie były ważne, że będzie spór o to, czy należy zorganizować ślubowanie. Raczej marszałek Hołownia na dzisiaj skłania się do tego, że on nie może, jeżeli nie będzie orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizować Zgromadzenia Narodowego, na którym miałoby dojść do ślubowania nowego prezydenta i takie wybory wtedy trzeba będzie prawdopodobnie powtórzyć. To są wszystko scenariusze, które są dzisiaj na stole. I one tak naprawdę są groźne dla wszystkich stron, tak? Bo zarówno potrafię sobie wyobrazić ten scenariusz, w którym wybory wygrywa Karol Nawrocki, jak i scenariusz, w którym wygrywa wybory Rafał Trzaskowski. I jednocześnie przez fakt, że nie ma komu jednoznacznie w sposób przez wszystkich akceptowalny uznać tych wyborów za ważne bądź nieważne, no cieszy się po prostu radykalnie osłabioną legitymizacją, co podkreślmy w tej rzeczywistości politycznej, którą obserwujemy w ostatnich dniach. Znaczy ja, mówiąc o tym 3 tygodnie temu, że możemy znaleźć się w świecie, w którym na przykład Donald Trump nie uzna nowego polskiego prezydenta, miałem poczucie, że być może trochę przerysowuję. Prawdę mówiąc, po tym jak dzisiaj wygląda dyskusja na temat Grenlandii, Panamy, szeregu innych problemów, co mówi Mark Zuckerberg, traktuję ten scenariusz jako wysoce prawdopodobny, na którym przede wszystkim powinni się liczyć rządzący, bo to oni będą mieli kłopot, jeżeli Rafał Trzaskowski w ich zdaniem zostanie prawidłowo wybrany, a innego zdania będzie prezydent Stanów Zjednoczonych i po prostu nie będzie chciał uznawać tego wyboru, no ale rządzący rządzącymi, problem jest taki, że tej rzeczywistości bezpieczeństwa, rzeczywistości międzynarodowej, tego w jaki sposób ma się zakończyć wojna na wschodzie i czy to będzie w sposób bezpieczny, czy raczej, co bardziej prawdopodobne, bardzo niebezpieczny dla Polski, będziemy jeszcze z bardzo osłabioną legitymizacją prezydenta, reprezentanta Polski w relacjach międzynarodowych i przypominam zwierzchnika sił zbrojnych. Tym naprawdę powinniśmy się dzisiaj niepokoić.
O tym mówił Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie.